Tenor to jest oczywiście podstawa każdej opery. Sopran i tenor. Dwoje kochanków, wokół których toczy się cała dalsza akcja. Myślę, że jak kompozytor pisze operę, no to pierwsze myśli o sopranie, o tenorze, a później myśli o reszcie. Nie, no oczywiście tak trochę sobie to żart ubieram, ale w tym żarcie jest sporo prawdy, bo tak jest rzeczywiście, że większość oper, szczególnie tych romantycznych, powiedzmy patrzymy, nie wiem, na Moniuszkę, mojego ulubionego i patrzymy na Verdiego, Pucciniego, nawet na Mozarta, no to główny nurt toczy się wokół tenora i sopranu najczęściej. Z własnego doświadczenia, no to w takim przełyskim flecie, no to jest Pamina i Tamino, tak? Chociażby Straszny Dwór, chociażby Halka.
Tam mamy Jątka.
Tak. Myślę, że to wynika też z tego, że głos tenorowy ma coś w sobie, co rezonuje w widzu. To jest tak, powiedzmy, nienaturalne do końca. My próbujemy, żeby było naturalne, my po to się uczymy, po to mamy technikę, żeby to stworzyć naturalnie, jak to mówił dyrektor Straszyński, że jego ojciec Olgierd mówił, że najtrudniejsze jest to, żeby się wydawało, że jest łatwo. W tym chyba tkwi sedno techniki wokalnej tenorowej. Takie dźwięki, one poruszają publiczność. No i chyba to zostało wykorzystane przez kompozytorów, żeby właśnie tworzyć tych romantycznych kochanków.
Jakich ty kochanków zagrałeś, zaśpiewałeś dotychczas?
Mój ulubiony to jest oczywiście Stefan w Strasznym Dworze. Tak, to jest mój absolutnie faworyt. W Stefanie ujmuje mnie to, że on jest i taki rycerski, i że jest takim mężczyzną z krwi i kości, ale też w arii Stefana się potrafi wzruszyć, że potrafi wspomnieć swoją matkę i potrafi tam zaukać. Bardzo lubię śpiewać Pinkertona w Butterfly, chociaż on jest takim trochę wrednym kochankiem, bo on spłodził dziecko Japonce, bo jest takim biurnym Amerykaninem, Yankeesem, który przyjechał sobie do Japonii, żeby ją okupować, no i uwiódł, tak, zupełnie nieodpowiedzialnie. Uważam, że męskość to jest przede wszystkim odpowiedzialność. Później porzucił, przyjechał sobie ze swoją żoną Kate, Amerykanką, znowu do Japonii, żeby zobaczyć, jak tam było fajnie. No i się okazuje, że tu jest dziecko.
I że to jest jego dziecko.
Tak, że to jest jego dziecko i Butterfly czytał na nożu, że jeśli nie umiałeś żyć z honorem, to umrzyj z honorem, tak, no i popełnił samobójstwo. Ale ja go zawsze trochę wybielam, tego Pinkertona, bo uważam, że młody głupi, także jest taki czas w życiu, że trzeba dojrzeć i on akurat dojrzewa. Nemorino z napoju miłosnym chce bardzo być pokochany przez Adinę i pije wino, jest przekonany święcie, że to jest miłosny napój.
Romantyczni kochankowie, których spotykasz i kreujesz w operach, mogą być postaciami współczesnymi?
Ja jestem konserwatystą i uważam, że oprócz tego, że mężczyzna musi być odpowiedzialny, rycerzem powinien być, służyć swojej kobiecie, być honorowym. Nawet taki Pinkerton, który gdzieś tam nałobuzował, później łapie się za głowę i bierze na siebie to, co może. I jakby dojrzewa. To jest też taka ważna cecha, że on nie został głupi, tylko że dojrzewa. Chociażby w Halce Jątek też jest odpowiedzialny za Halkę i też próbuje ją bronić, też próbuje jej coś uzmysłowić. Miłość nie wybiera. Wydaje mi się, że można sporo czerpać. Opera też stara się troszkę odzwierciedlić życie. Teraz trochę pójdę w innym kierunku, czyli na przykład powiedzmy Rigoletto, tak? Książę Mantui, też wredny, taki kochanek. To jest taki trochę stereotyp generalnie tenora, że tenor to jest taki kobieciarz, taki flirciarz, taki właśnie nieodpowiedzialny. No i takim jest też właśnie Książę Mantui, w którym kochają się kobiety, ale on z kolei przebiera w nich jak w rękawiczkach. A na przykład innym kochankiem jest Don José w Carmen, bo to jest taki kochanek, który wedle noweli jeszcze jest przed inicjacją. To jest taka miłość wyidealizowana do Mikaeli, a później taka prawdziwa już, taka z krwi i kości, no to daje mu tą miłość Carmen, no i na końcu nie może tego wytrzymać, że zostaje zdradzony i zabija Carmen, tak? Także no, różnych mamy bardzo tych kochanków.